Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W piątek w kilku państwach Europy wejdzie w życie wzbudzająca wiele kontrowersji konwencja o zapobieganiu tzw. przemocy wobec kobiet. Polska ją podpisała, ale nie ratyfikowała. Uderzający w rodzinę dokument popierają feministki i środowiska lewicowe. Przeciwko jej zapisom protestują m.in. środowiska pro-life i Episkopat Polski. Obejmując w ubiegłym tygodniu Urząd Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania, profesor Małgorzata Fuszara powiedziała, że ratyfikacja konwencji jest sprawą oczywistą. Eksperci alarmują, że konwencja pod pozorem walki z przemocą przemyca ideologię gender i uderza w rodzinę. Dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Kontrowersje wzbudza także kwestia edukacji i promowania m.in. homoseksualizmu i transseksualizmu. Poseł Jan Dziedziczak podkreśla, że w tym dokumencie trzy takie dziedziny jak rodzina, tradycja, Kościół katolicki są zapisane niemal wprost jako przyczyny przemocy domowej.
Wskazywanie rodziny, Kościoła, tradycji w tym dokumencie jest po prostu tylko dowodem na silną lewicę, silne ośrodki lewackie, antychrześcijańskie, czy nawet bym powiedział dechrystianizacyjne w Europie. Pani profesor Fuszara jest osobą z tego środowiska. Ona stopnie naukowe, różne publikacje opierała właśnie o ideologię gender, o tego typu lewackie, lewicowe spojrzenie na kwestie rodziny. Nic dziwnego, że ta konwencja tak daleko idąca ideologicznie, tak lewicująca jest miła jej sercu.
Konwencję ratyfikowało 14 państw Rady Europy, m.in. Francja, Włochy, Szwecja i Turcja. Aby mogła wejść w życie, musiało ją parafować 10 państw, w tym co najmniej 8 należących do Rady Europy. Ten warunek został spełniony. Przez rosyjskie embargo polscy producenci owoców i warzyw mogą stracić blisko miliard euro. Minister rolnictwa Marek Sawicki wysłał do Komisji Europejskiej informację w tej sprawie. Wcześniej zapowiedział, że wystąpi do Unii Europejskiej o rekompensaty. Rosja od piątku wprowadza czasowe ograniczenia wwozu do Rosji z Polski m.in. świeżych jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, śliwek i wszystkich odmian kapusty. Zakaz dotyczy też polskiej produkcji warzywno-owocowej wwożonej do Rosji z państw trzecich. Minister Sawicki przyznał, że w całości tak dużego eksportu nie uda się ulokować na innych rynkach świata. Rząd ma rozpocząć promocję na rynkach azjatyckich, arabskich, a także amerykańskich. Poseł Krzysztof Jurgiel, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, stwierdził, że rząd po raz kolejny składa obietnice.
Trzeba zachować miarę i nie udawać, że się jest niewinnym, najmądrzejszym, że wszystko się lepiej wie, tylko zdecydowanie podejmować działania, które są skuteczne, ale już myśleć o tym, co będzie za rok, dwa, trzy. Przypomnę, że te blokady do Ukrainy występowały już kilka lat temu i do Rosji i zmiana prawa w tym okresie unijnego szczególnie, bo to dotyczy rozporządzenia o rynkach rolnych, ona uległa pogorszeniu w tych rozwiązaniach, które miałyby na celu zabezpieczenie interesu rolników i producentów rolnych. I ciągle pan minister Sawicki powtarza, że on nic nie może, to Unia może. Może.
Warszawa, miasto niepokonane, w czwartek w przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego złożyło hołd swoim obrońcom. Wszędzie tam, gdzie toczyły się kluczowe walki, pojawiają się kwiaty i tłumy warszawiaków. Na Zamku Królewskim podczas uroczystej sesji Rady Warszawy nadano tytuł honorowego obywatela stolicy. Otrzymał go m.in. były premier Jan Olszewski, członek Szarych Szeregów. Przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich sprawowana była polowa msza święta. Odbył się także apel poległych. 1 sierpnia o godzinie 17 zabiją dzwony w katedrze polowej i we wszystkich kościołach garnizonowych w całym kraju. Pamiętajmy o wywieszeniu na naszych domach flag narodowych. Nie ukrywający swojego antyklerykalizmu SLD i Twój Ruch sprzeciwiają się deklaracji wiary dla nauczycieli. Postkomuniści zwrócili się do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, aby ta przedstawiła w Sejmie raport na temat przestrzegania neutralności światopoglądowej w polskich szkołach. W ostatnich tygodniach środowiska lewackie i media liberalno-lewicowe przypuściły nagonkę na lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary. W internecie pojawił się apel, by podobne deklaracje mogli składać nauczyciele. Poseł Bartosz Kownacki, wiceszef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, podkreśla, że to kolejny front walki po prawnikach i lekarzach z osobami wierzącymi. Obawia się, że szefowa MEN będzie sprzyjała tym, którzy walczą z chrześcijaństwem.
Środowiska laickie, środowiska liberalne, środowiska postkomunistyczne, te, które walczą z religią, walczą z wartościami, walczą de facto z tym, na czym wyrosła Polska i jej siła. No one dzisiaj próbują zantagonizować społeczeństwo i próbują w ten sposób zakazywać rzeczy oczywistych, dlatego że rzeczą fundamentalną dla każdego katolika, nieważne czy jest lekarzem, nauczycielem, prawnikiem czy dziennikarzem, jest to, że sumienia nie pozostawia w domu. To wynika z konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Potwierdza tylko podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy katolik. Katolik musi postępować zgodnie z sumieniem, nie może postępować wbrew sumieniu i to jest oczywiste i tym bardziej nie może tego sumienia zawiesić na wieszaku, pozostawić w domu.
Jeden z blogerów stworzył roboczą wersję deklaracji wiary i sumienia dla nauczycieli i studentów pedagogiki. Czytamy w niej, że nauczyciel katolik ma prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką nauczycielską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem oraz niemoralnych. Rosja utrudnia śledztwo w sprawie obławy augustowskiej. Pomimo zapewnień o pomocy, polski IPN ciągle nie otrzymał dokumentów dotyczących tej zbrodni, napisał nasz dziennik. Deklarację wsparcia śledztwa złożył w grudniu 2010 roku szef rosyjskiej prokuratury generalnej Jurij Czajka. Była to odpowiedź na prośbę IPN-u o udostępnienie materiałów archiwalnych i realizację licznych wniosków o pomoc prawną. Te dokumenty mogą bardzo pomóc polskim śledczym, mówi prokurator Dariusz Gabrel, szef pionu śledczego IPN.
Poprzez analizę czy zapoznanie się z tymi materiałami moglibyśmy przyjąć wersję, która nas najbardziej interesuje, to znaczy miejsca stracenia i pochówku tych ofiar. Dlatego te materiały wojskowe są tak dla nas istotne. Ale niestety też nasze wnioski o pomoc prawną w tym względzie nie są pozytywnie rozpatrywane przez stronę rosyjską.
Rosjanie obiecali również, że IPN dostanie brakujące tomy rosyjskiego śledztwa Katyńskiego, w tym decyzję o jego zamknięciu. Tymczasem od grudnia 2010 roku Polska nie otrzymała żadnych nowych dokumentów w tej sprawie. Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji za wspieranie separatystów na wschodniej Ukrainie. W piątek wchodzą one w życie. Sankcje obejmują embargo na broń, ograniczenie dużym rosyjskim bankom dostępu do rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, zakaz sprzedaży zaawansowanych technologii potrzebnych w wydobyciu ropy naftowej, a także zakaz eksportu przedmiotów podwójnego zastosowania dla rosyjskiego sektora obronnego. Sankcje mają obowiązywać przez rok z możliwością ich przedłużenia. Unia Europejska nałożyła także sankcje wizowe i finansowe między innymi na 4 osoby z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Na czarną listę wpisano między innymi sparingowego partnera Putina w walkach judo, jego księgowych i udziałowców banku Rosja. Sankcje dotkną też zastępcę administracji prezydenta Rosji. Unia Europejska zamroziła też aktywa 3 spółek. Z kolei przywódcy państw grupy G7 we wspólnym oświadczeniu ostrzegli Rosję przed kosztami jej dalszego zaangażowania w kryzys ukraiński. Komunikat głosi, że na Rosję mogą zostać nałożone kolejne restrykcje, jeśli nie zmieni swojej polityki wobec Ukrainy. Obserwatorzy OBWE są na miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Towarzyszą im eksperci medycyny sądowej z Holandii i Australii. Będą oni prowadzić prace rozpoznawcze przed zebraniem pozostałych na miejscu szczątków ludzkich. Z kolei Parlament Ukrainy ratyfikował umowy z Holandią i Australią o powołaniu międzynarodowej misji, która ma ochraniać miejsce katastrofy samolotu. Na czele misji stanie Holandia. Będzie ona złożona z cywilnych i wojskowych specjalistów holenderskich i australijskich. Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła dymisję premiera Arsenija Jaceniuka. Za dymisją głosowało jedynie 16 posłów w 450-osobowym parlamencie. Wcześniej parlamentarzyści przyjęli zmiany budżetowe, od których uchwalenia Jaceniuk uzależniał pozostanie na stanowisku szefa rządu. Pozwoli to między innymi na lepsze finansowanie wojsk walczących z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Izraelska armia powołała dodatkowych 16 tysięcy rezerwowych w związku z kontynuacją operacji w Strefie Gazy. Ma to umożliwić odpoczynek żołnierzom w terenie. Łącznie zmobilizowanych zostało 86 tysięcy rezerwistów. Według źródeł palestyńskich od początku izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 1300 Palestyńczyków, a ponad 7 tysięcy zostało rannych. Po stronie Izraela zginęło 56 żołnierzy oraz 3 cywilów. I na koniec jeszcze jedna wiadomość. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z uczelniami z całego świata rozpoczyna udział w programie Intel University Program. W ramach tej współpracy do Torunia trafiły moduły Intel Galileo. Najnowsza platforma deweloperska pozwala na tworzenie prototypowych układów od interaktywnych wyświetlaczy LED-owych przez automatyzację sprzętu domowego użytku po roboty sterowane smartfonem. Studenci informatyki WSKS-IM wykorzystują te moduły w pracowniach studenckich w nauczaniu technologii Internet of Things, które mają stać się w ciągu 10 najbliższych lat globalnym rynkiem o wartości ponad 40 miliardów dolarów. O szczegółach mówi dr Grzegorz Osiński, kierownik Katedry Informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Dzięki udziałowi w tym programie nasza uczelnia otrzymała już część aparatury naukowej. To są takie urządzenia oparte o architekturę Intel Galileo, na których to urządzeniach studenci będą mogli się uczyć nowych technologii i rozwijać swoje umiejętności, projektując i wdrażając nowe rozwiązania informatyczne. Aby te nowe technologie wdrożyć na naszej uczelni, właśnie uczestnictwo w tym programie, żeby studenci zapoznali się z technologiami informatycznymi, bo najwyższy czas, abyśmy przestali pisać tylko kody i wykorzystywać, że tak powiem, istniejące platformy technologiczne, ale żeby nasi studenci mogli projektować nowe urządzenia, nowe wdrożenia. A na pewno powstaną w oparciu o te technologie w naszej uczelni nowe rozwiązania technologiczne, prace inżynierskie i prototypy bardzo ciekawych rozwiązań, bo wiem już, że studenci mają bardzo ciekawe pomysły.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wychodzi naprzeciw bardzo dynamicznym zmianom w dziedzinie technologii informatycznych i zapewnia swoim studentom właściwą bazę dydaktyczną w nauczaniu najnowszych technologii. Dzięki temu WSKS-IM jest w elitarnym gronie 18 szkół wyższych z całej Polski, których studenci dzięki grantom mają możliwość pracy z układami firmy Intel. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.